Bartek Ziemski, Oswald Rodrigo Pereira, gośćmi RMF FM, Radio RMF 24. Cześć chłopaki.
Cześć.
Cześć, dzień dobry.
Bartek, powiedz, czy jeśli chce się zjechać z 4-8 tysięczników w życiu, to da się nie trenować, nie mieć takiego życia, że codziennie coś robisz i pracujesz nad sobą?
Myślę, że się da, wystarczy zajawka.
Czyli to nie jest tak, że po prostu musisz być super, stuprocentowo przygotowany, a może po prostu musisz mieć do tego fajne predyspozycje?
Myślę, że przygotowanym trzeba być, ale mając swoją pasję, nie trzeba tego okupować olbrzymią pracą.
Czyli to nie jest tak, że katorżniczo się zajeżdżasz codziennie po prostu i w pewnym momencie już w miesiącu jakimś dochodzisz do wniosku, że nie, już dziękuję.
Ja się zdecydowanie nie zajeżdżam, aczkolwiek też nie ukrywam, że lubię się zajechać czasami.
Oswaldo, u ciebie jak? Musisz więcej niż Bartek popracować, czy też naturalne zdolności?
Myślę, że mam jakieś naturalne zdolności, ale na pewno dużo tej katorżniczej pracy jest u mnie, ale to wynika też z tego, że po prostu mieszkam w Warszawie, jakby nie mam gór za oknem ani za w następnej dzielnicy, więc no, muszę po prostu nadrabiać jakimś takim treningiem jakościowym, trudniejszym, więc nawet przed wyprawą ostatnio się trochę Bartek śmiał, że jakby nie trzeba aż tak się męczyć i trenować, natomiast no, po pierwsze jestem starszy, po drugie rzeczywiście jest tak, że no, Bartek jest bardzo szybki, więc chcąc gdzieś tam go filmować, wiem, że przy kolejnym projekcie będę musiał jeszcze być bardziej wytrenowany. A po trzecie jest właśnie ta kwestia, że no nie mieszkając w górach po prostu nie ma możliwości takich przewyższeń robienia na co dzień, więc ten trening u mnie musi no niestety wyglądać dużo gorzej, być dużo trudniejszy i nieprzyjemny.
Bartek, powiedz, bo wszyscy Andrzeja Bargiela znają, ale dla niektórych, a może dla większości, ty jesteś postacią bardziej anonimową. Skąd ty się na nartach, na tych 8-tysięcznikach wziąłeś? To było tak, że sobie to planowałeś przez całe życie, czy bardziej gdzieś podczas któregoś z wyjazdów w góry po prostu się okazało, że jest taka okazja i doszedłeś do wniosku, że to jest super droga dla ciebie?
W ogóle tego nie planowałem, wyszło to trochę przez przypadek. Po prostu działałem w górach i różnych górach, bo lubię być w górach. No i tak w niższych, wyższych, tam no różnych po świecie powiedzmy. No i tak przez przypadek wyszło, że Hatties, którym chciałem jechać się wspinać w niższe góry, jechał na Broad Peak wtedy akurat, no i stwierdziłem, że pojadę z nim.
No to powiedzcie, jak dzisiaj jeszcze sobie myślałem przed tym wywiadem, przypomniał mi się dźwięk, który mi Oswald wysłał po waszym już drugim szczycie. I ty tam, Bartek, mówiłeś, że były to dla ciebie te dwie góry i ten wyjazd piękne wakacje. Odpoczęliście już po tych wakacjach, czy jak tam u was?
No wczoraj zdążyłem się zmęczyć na przykład i internet też męczy na co dzień, więc niestety już myślimy o kolejnych.
Czyli trzeba więcej odpocząć.
Trzeba więcej. No na pewno były to specyficzne wakacje i to tak z przymrużeniem oka oczywiście mówimy. Natomiast tak naprawdę ja chyba po powrocie jeszcze nie odpocząłem, bo zajmowałem się postprodukcją filmu. Też mieliśmy sporo spraw do zamknięcia, sponsorskich, gdzieś tam współprac. No i planujemy przyszły rok, no bo wiemy też, że chcemy wcześniej już zacząć to planować, więc można powiedzieć, że czas na takie prawdziwe wakacje, gdzieś odpoczywając tak na 100%, no to praktycznie w moim przypadku nie było. Nie wiem, czy będą, może gdzieś tam na święta odpocznę parę dni, ale tak naprawdę najpierw postprodukcja filmu, teraz mamy parę festiwali przed sobą, mamy premierę tego filmu w październiku w Korei Południowej i no i tak naprawdę zaczynamy pracę nad kolejnym rokiem.
No bo to słowo wakacje mi w głowę się wbiło, no bo zakładam, że chodziło wam też o to, że po prostu mieliście z tego fajny fun, przyjemność, sprawiło wam to radość. Rzeczywiście tak było, że ta wyprawa dla was była super zabawą?
Zdecydowanie, tak w 100%.
Zakładam, że chyba o to tak naprawdę chodzi.
Tak, jakby ja wychodząc trochę z takiej szkoły, przez to, że wcześniej towarzyszyłem wyprawom polskiego himalaizmu zimowego i były to zimowe wyprawy, ten styl właśnie taki oblężniczy, zawsze mowa o tym cierpieniu, sztuce czekania, sztuce cierpienia i tak dalej. Więc dla mnie to też była ciekawa konfrontacja właśnie wyjazdu na wyprawę z Bartkiem, który jest z młodszego pokolenia Sakwy, gdzie właśnie jest dużo takiej radości z życia, ze wspinania na każdym froncie. I to była pierwsza taka wyprawa, że czułem, że po prostu działam w zespole partnerskim i taki powrót właśnie do takiej radości z tego. Nie, że jakby nic nie musimy, fajnie będzie to zdobyć, ale najfajniejsze po prostu jest spędzenie razem czasu i nie pokłócenie się przy okazji.
A jeśli chodzi o same zjazdy, to bardziej gdzie się bawiłeś? Na Annapurnie czy na Daulagiri?
Zdecydowanie na Daulagiri, Annapurna przede wszystkim jest mega niebezpieczna i, no i nie chciałbym tam nawet wracać nigdy, a Daulagiri narciarsko jest po prostu boskie, da się zjechać pod sam namiot w bazie i jest relatywnie bezpieczne.
Ale Daulagiri z drugiej strony w ostatnich latach ma taką renomę, że trafić tam na dobrą pogodę to jest naprawdę cud i tych wejść nawet komercyjnych w normalnym sezonie jest stosunkowo niewiele. Wam się udało wstrzelić, czy gdzieś tam w tej gorszej pogodzie musieliście lawirować, jak to było?
No myślę, że było dużo takiej gry w szachy i było też tak, że jakby po Annapurnie byliśmy zaklimatyzowani, ale dotarliśmy do bazy pod Daulagiri, to mieliśmy wrażenie, że działa tam jakby kilka ekspedycji, które tak nawzajem na siebie się oglądają, ale nikt jakby nie wychodzi z inicjatywą, wszyscy czekają, szerpowie zaporęczują tą górę. Zastanawiałem się tak naprawdę, czy gdybyśmy my wtedy nie weszli, kiedy weszliśmy, czyli chyba to był 14 maja, to czy tak naprawdę pozostałe osoby by weszły od razu po nas, bo myślę, że w jakiś sposób po prostu przetarliśmy szlak, pokazując, że da się to zrobić w tym sezonie. Natomiast no, jakby zmiany pogody tam i prognozy, no jakby te zmiany były niewiarygodne i to także naprawdę, nie wiem, no był dzień, kiedy mógł być atak szczytowy, okazało się, że po prostu wieje, sypie śnieg, jest nieprzyjemnie, więc no myślę, że po prostu się wstrzeliśmy, ale też w odpowiednim czasie, jakby no, tak jak na każdym 8-tysięczniku, po prostu w odpowiednim czasie byliśmy odpowiednio wysoko, odpowiednio zaaklimatyzowani. No i myślę, że tutaj akurat na pewno dużo bardziej intuicja Bartka i takie przekonanie, że jest to dobry dzień na atak szczytowy przeważyła, bo ja nie wiem, czy akurat tego dnia bym wychodził, natomiast jakby zaufałem Bartkowi prognozom, które ma jego doświadczeniu i wreszcie okazało się, że to był idealny dzień na atak szczytowy.
No Bartek, powiedz, przed wyjazdem rozmawialiśmy, byliście u nas w studiu i wtedy mówiłeś, że w sumie to mało cię obchodzi, czy będziesz pierwszy gdzieś, czy ostatni, czy dla ciebie liczy się ta zabawa. No ale wyszło tak, że jesteś pierwszym Polakiem, który zjechał z Annapurny, pierwszym człowiekiem, jak rozumiem, bo do tego doszliście i to się nie zmieniło, który zjechał z Daulagiri. Jakieś wrażenie na tobie to zrobiło, czy tak po prostu zjechałeś i to jest dla ciebie ważniejsze, a niekoniecznie czy pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty?
W sumie się na tym tak za bardzo nie zastanawiałem. Tak pierwszy w historii to może fajnie, ale nie żebym o tym myślał czy coś. Tak, no fajnie może.
Bo z drugiej strony sobie tak myślę, że wszyscy, jak zawsze się ludzi pyta o to, no to wszyscy mówią, a nie, tam nie zwracałem na to uwagi i tak dalej. Ale z drugiej strony mi jest trudno to szczerze mówiąc uwierzyć, no bo jednak ja gdybym zjeżdżał i coś takiego osiągnął jako pierwszy, to był strasznie podjarany, muszę przyznać.
No to myślę, że tej podjarki aż takiej wielkiej nie ma tutaj, ale no ale sama jazda była piękna. Fajnie, tak po prostu fajnie sobie to zrobić. A że pierwszy, to tak, no dodatkowo może też fajnie.
Myślę, że to jest też taka no trochę kronikarska sztuka dla sztuki, nie? No bo przed wyjazdem, jak gdzieś tam publikowaliśmy jakieś swoje zapowiedzi prasowe, to też szukaliśmy informacji, czy na Annapurnie było 3 czy 4 zjazdy, ile było na Daulagiri i tak naprawdę dopiero po wyprawie, jak usiedliśmy z Billy Erling z Himalayan Database, to po prostu czytając opis dokładny tych poprzednich zjazdów z Daulagiri, okazało się, że tak naprawdę to nie były pełne zjazdy. Natomiast to jest też tak, że po prostu niektórzy ludzie określają zjazdami coś, co nie jest pełnym, czystym zjazdem, więc jakby, no to jest często sztuka dla sztuki. Natomiast myślę, że w przypadku Daulagiri, no jakby, no nie ma wątpliwości, był to po prostu pierwszy pełny zjazd w historii ze szczytu do namiotu i też to jest kwestia po prostu warunków, nie? No bo nawet podczas jednej wyprawy można mieć różne warunki pogodowe i nie ma teraz wtedy pełnego zjazdu i z roku na rok też jakby te warunki mogą być zupełnie odmienne.
A dla ciebie filmowo ta wyprawa jak się sprawdziła? Było tak jak oczekiwałeś? Zdjęcia dał ci Bartek takie, jakich potrzebowałeś czy nie?
Tak, zdjęcia na pewno dał takie, jakich potrzebowałem. Na pewno był to ciekawy eksperyment dla mnie, bo no, jak pewnie słuchacie w tym wywiadzie, Bartek też nie jest aż taką otwartą osobą, która mówi bardzo wiele, ale też myślę, że bardzo często w jakimś takim milczeniu, zresztą film nazywa się The Silent Escape, w krainie ciszy, w takim tłumaczeniu już na polski. Myślę, że ta cisza i ta przestrzeń, w której jesteśmy, jakby gra większą rolę niż same jakieś tam dialogi między nami, to co mówimy, więc filmowo na pewno ciekawe doświadczenie i też myślę, że No taki nasz styl, w jakim działaliśmy, też odpowiada mi filmowo, czyli że właśnie zespół dwuosobowy, nie mam jakiegoś wielkiego wsparcia zespołu filmowego, tylko działamy i tak naprawdę ważniejsze jest, żebyśmy wrócili bezpiecznie, a każda sekunda gdzieś tam nagrana na szczycie jest na wagę złota, więc na pewno cieszę się z materiału i będzie on też na pewno gdzieś tam ciekawym budulcem pod kątem przyszłorocznych czy tam kolejnych projektów filmowych.
Teraz mi jeszcze, Bartek, przyszło do głowy, bo mówiliśmy o trudności Annapurny, Daulagiri. No a w zeszłym roku miałeś Gasser Bruma i Broad Peak. Te tegoroczne były dla ciebie trudniejsze niż tamte? Jak to oceniasz?
No niestety muszę przyznać, że było tak dawno, że ja nie pamiętam. No musiałbym się nad tym mocniej zastanowić. Inaczej trochę było. No, my działałem z partnerem, to też było trochę zmienia postać rzeczy, bo na przykład na Gasherboomie moim największym problemem był brak partnera i przejścia tego dolnego lodowca, który jest bardzo jadowity, samemu. Natomiast teraz był dużo większy problem z pogodą i to był taki, powiedzmy, challenge, którego nie było w Pakistanie wtedy.
Wiele osób może się jeszcze zastanawiać, jak te zjazdy twoje wyglądają. Czy to jest tak, jak zjeżdżałeś, to miałeś już wszystko przygotowane i wiedziałeś, w których rejonach się poruszać, czy gdzieś trochę na wyczucie, jak to wygląda?
Jest to trochę no, taka praca w trakcie, tak? Czyli że przygotowuję tą linię też idąc do góry, no i też zjeżdżając. Czyli jest to tak praca do samego końca, bym powiedział, nad szukaniem tej linii. Na przykład na Daulagiri wiedziałem, zrobiłem research z ludźmi, którzy byli tam na szczycie, że mogę objechać ten końcowy kuluar, który jest stromy i ma nawis nad sobą dookoła, no i tak też zrobiłem, objechałem, no ale tak naprawdę dopiero jak się tam znalazłem, byłem w stanie zweryfikować, czy się to objechać da.
Okay. Powiedzcie, czy teraz jak byliście gdzieś, spotkaliście też zagraniczną ekspedycję narciarską na 8-tysięczniki, czy gdzieś na niższe góry, czy to jest tak, że bo w tym roku to chyba szczególnie tak wyszło, te 8-tysięczniki na nartach, to w tym momencie jest jakaś nasza polska domena, jak to wyglądało?
Nie spotkaliśmy nikogo na tych dwóch 8-tysięcznikach, to znaczy na Napurnie był jeden Nepalczyk, który miał narta, a to chyba tak bardziej wynosił je, żeby mieć dodatkowy ciężar w plecaku, niż żeby gdzieś tam rzeczywiście zjeżdżać. I myślę, że jest tak jak mówisz, że stała się to trochę polska specjalność, no bo chyba Polacy gdzieś tam to mają zapisane już w genotypie, że zawsze szukają jakiegoś nowego sposobu na zdobywanie tego, co już jest zdobyte. Chociaż po wyprawie na Daulagiri pisali do mnie wspinacze czy tam narciarze przez media społecznościowe, którzy próbowali wcześniej na Daulagiri, właśnie mówiąc, że gratulacje, że bardzo ciężka góra, jeśli chodzi o warunki pogodowe, że gdzieś tam w szkole w poprzednich projektach było bardzo ciężko. Nie wiem, na ile to się stanie tak, że zaraz wszyscy zaczną jeździć na narty właśnie, żeby zjeżdżać ze 8-tysięczników. Natomiast rzeczywiście też, tak jak mówisz, no, ten sezon wybitnie pokazał, że no, Polacy się w tym w jakiś sposób wyspecjalizowali i Polki oczywiście też.
Polecam wam film o wyprawie na Sisapangme Kukuczki Heizera, gdzie Kukuczka zdobył koronę Himalajów i tam jest piękna scena, jak on kombinuje z nartami i chce zjeżdżać. Kiwasz głową, widziałeś to?
Niestety nie widziałem, ale słyszałem różne historie też Rysia Pawłowskiego, jak ostatnio mi opowiadał, jakie krzywe akcje robili w górach z tymi nartami. No i fajnie, no.
No to pionierstwo było naprawdę na dosyć niskim poziomie, ale fajnie się to ogląda, muszę przyznać.
No, będę musiał poszukać w internecie, czy są jakieś zapiski, albo rzeczywiście może gdzieś tutaj na stronie festiwalowej będzie oglądać. Myślę, że można by było pewnie porównać do tego Nepalczyka, który właśnie miał te narty i nie pamiętam, co tam było, ale coś było nie tak chyba z nimi, albo z butami na Purnie, czy nie.
Nie, ze sprzętem wszystko było ok, tylko go nie używał.
No już tak Oswald zaczął wspominać, że coś tam może więcej, może coś w przyszłym roku. Już konkretne plany macie znowu razem, czy tak się, nie wiem, gdzieś pożarliście, że może nie razem? Jak to tam wygląda u was?
Nie, w ogóle się nie pożarliśmy i chcielibyśmy razem pojechać, więc planujemy, na pewno chcielibyśmy spróbować Kanchenjungę, a że już się zaklimatyzujemy, tudzież coś około tego chcielibyśmy też zrobić, żeby nie jechać tylko na jedną górę.
Okej, czyli ten jakby pomysł na to, że dwa szczyty w jednym roku, to się jakoś fajnie sprawdza, tak?
Tak, oczywiście no, różnie się może potoczyć sytuacja, ale tak jak Bartek powiedział, Kanchenjunga jest takim głównym celem. Możliwe, że jeżeli nam się uda zebrać pieniądze i też będzie można się wspinać ze strony Tybetu, że pomyślimy nawet o 4-8 tysięcznikach. Natomiast no, była to by już operacja jakby wydolnością, bo raczej przewidujemy, żebyśmy dali radę i byśmy zaczęli też wtedy od niskich 8 tysięczników, więc ta aklimatyzacja pozwoliłaby, żeby na po prostu działać szybciej na wysokich górach i nie spędzać za dużo czasu w niebezpiecznym rejonie. Na przykład na Napurnie, póki nie mieliśmy tej aklimatyzacji, to bardzo dużo czasu spędzaliśmy jednak w jakimś tam zagrożeniu obiektywnym, lawinowym. Więc gdyby się udało, że uda nam się zebrać pieniądze i gdzieś tam te permity uzyskać, to nawet myślimy o tym, żeby zacząć od 2 8-tysięczników, czyli Czooyush i Chapangma, a potem przenieść się już na te wyższe 1 albo 2 w zależności od pogody, od warunków sytuacji na świecie, ale no też myślę, że finansowo chcielibyśmy jednak tym razem no, zebrać takie środki, żeby działać już w takim komforcie pełnym.
No bo finansowo i logistycznie 4 szczyty to chyba już nie jest takie proste. Jak to wygląda?
Są to raczej droższe wakacje niż z tych tańszych.
Możliwe, że to będą najdroższe w życiu, no chyba, że pojedziemy kiedyś na Everest, to wtedy już pewnie to będzie zupełnie inna półka. Natomiast no też myślę, że gdzieś tam w zeszłym roku, jak się pojawiliśmy po prostu jako zespół gdzieś tam na, można powiedzieć, rynku, przedstawiając swój projekt, no to też niewiele osób nas znało, kojarzyło i wiedziało, na co nas stać, a po zeszłym roku liczymy, że w jakiś sposób tam pokazaliśmy, co jesteśmy w stanie zrealizować i może nam będzie łatwiej, chociaż mamy też świadomość, że no jakby sytuacja na świecie i jakby no jednak jakiś tam kryzys finansowy nie ułatwiają zadania, ale no cóż, bierzemy się za rzeczy trudne, no bo gdyby było łatwe, no to przecież każdy by to robił.
To powiedz jeszcze, Bartek, na koniec, Kanchenjunga wtedy by była, patrząc na te 4 szczyty, potencjalne największym wyzwaniem?
Na pewno.
Ale z jakiego powodu, jak to oceniasz?
Trudności u góry, no i też wysokość.
Ktoś zjechał z niej w pełni na nartach? Wiecie już, możecie, orientowaliście, czy jeszcze nie?
Z tego, co wiemy, nie.
Z tego, co wiemy, nie było zjazdu. Na pewno po tym sezonie pisało o tym francuskie, hiszpańskie media. Pewnie by trzeba było to gdzieś tam skonsultować z Himalayan Database. A też był w tym roku wspinacz z Niemiec chyba, tak? Luis, który zmarł po prostu z wycieńczenia, schodząc ze szczytu, czy tam zjeżdżając właśnie na nartach. I no, z tego, co wiemy, to miała to być właśnie próba pierwszego takiego zjazdu z Kanchenjungi. Więc na tyle, na ile udało nam się sprawdzić, to jest to góra, która nie ma zjazdu i niektórzy mówią, że ostatnio, ale tak naprawdę można powiedzieć, że Annapurna też nie ma takiego pełnego, czystego zjazdu, więc to jest znów kwestia nomenklatury i jakiegoś tam nazewnictwa kronikarskiego, obowiązku poszukiwania i gdzieś tam researchu. Natomiast no, zdaje się, że Kanchenjunga jest takim ostatnim 8-tysięcznikiem, o którym się mówi, że nie ma zjazdu.
To co, teraz już tylko czekasz na sezon narciarski w Polsce czy w Europie i potem wiosna w Himalajach, tak?
No mam nadzieję, że tej zimy jeszcze będzie śnieg.